Hello, mój drogi.
Hello.
No cześć.
Dzień dobry.
Nie wiem, ja nie wiem, czy mi się chce dzisiaj rozmawiać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to dobry nastrój, żeby nagrywać podcast.
Coś trzeba powiedzieć chyba.
Nie zawsze.
Ja wiem, ale tak coś podsumować. Życie i twórczość.
Robiliśmy to już, The David Stern. Robiliśmy to, nie? Mieliśmy kiedyś podcast o Davidzie Sternie.
Ja?
Odchodził. No. No, bo to jeden z naszych pierwszych podcastów nie był o tym? Jak ustępował oficjalnie z roli komisarza. Cały czas wrażenie, że przerobiliśmy kiedyś już resumę Davida Sterna.
No wiesz co, ale to do tego stopnia, że nie pamiętam i tak pośmiertnie można by coś jeszcze powiedzieć.
Nie wiem, ja napisałem dzisiaj o mi najbardziej z kariery Davida Sterna, jako że nie sięga pamięcią w lata 80. To poza takimi ogólnikami najbardziej zapadł mi moment, bo tak myślałem ostatnio o tych momentach ostatniego dziesięciolecia, i których tak nie wymieniłem, gdy rozmawialiśmy o tym w tym drugim najpopularniejszym podcaście koszykarskim. I wczoraj zdałem sobie, dzisiaj rano zdałem sobie sprawę jeszcze przed włączeniem komputera, że nie wymieniłem tego momentu San Antonio Spurs i tego, jak grali w kosza, jak to był poziom gry w 2014 roku. I zaraz sobie przypomniałem o tym, że nie wymieniłem takich dwóch momentów. Pierwszym tym momentem to było to, jak dla mnie przynajmniej, jak już Adam Silver wyrzucał z ligi Donalda Sterlinga i ten moment podczas konferencji, gdy ma powiedzieć, że banuje go na całe życie. I tak mu zadrgało gardło i to był jeden, teraz mam ciary, gdy o tym mówię, to był bardzo ludzki moment, jeden z nielicznych ludzkich momentów Adama Silvera, a drugi taki moment to był, i ten moment, o którym przede wszystkim pomyślałem, to był ten moment, to moją złość i to, co czułem, gdy dzień po zakończeniu lockoutu okazało się, że Chris Paul idzie do Los Angeles Lakers.
Dlaczego byłeś zły na to znowu?
Wtedy byłem zły.
No a potem nie byłeś zły, że ten transfer został anulowany?
Jak mogłem być zły na dwie rzeczy? Czy to no się nie, wyklucza?
Nie, no, dlatego ja byłem bardziej zły na to, że ten transfer nie poszedł, niż na to, że on się wydarzy.
Dlaczego?
No, myślę, że takie, wiesz, no, była pewnego rodzaju specyficzna sytuacja polegająca. Co to było wtedy? Charlotte. Nie, co to było? Co to był za zespół?
Nowy Orlean.
Co? Nowy Orlean, Charlotte. Nowy Orlean, Hornet, tak?
Mhm.
Tak. Był w takiej specyficznej sytuacji, że był jego właścicielem była sama NBA. W związku z tym, tak jakby właścicielami byli trochę wszyscy i nikt.
Właścicielami byli właściciele NBA, a reprezentantem właścicieli był David Stern.
Tak, ale kto zawetował ten transfer ostatecznie?
Czy David Stern w 2016 roku powiedział, że nic nie zostało zawetowane, że ten transfer nie przeszedł. On jako właściciel Nowego Orleanu w tamtej sytuacji po prostu ten transfer nie przeszedł. Jako właściciel miał prawo
zawetować.
To brzmi jak zawetowanie, ale użycie tego słowa weto jest, można się zastanowić na tym, czy jest faktycznie właściwe. No, ale nie o to chodzi.
Bo to jest trochę inaczej na to patrzy. Jeżeli on jako właściciel po prostu transfer nie doszedł do skutku, bo...
Bo on się nie zgodził na ten transfer. Tak.
On się nie zgodził, a mi się wydawało, że to było jednak tak, że kluby się... No tak, ale jak mogły się bez niego dogadać? Nie, ale przepraszam.
W takiej
zbiorowej jakby przekonaniu czy świadomości mam wrażenie, że żyje mit zawetowanego transferu. W W sensie, że on był, wszystko było uzgodnione, dogadane, a w pewnym momencie ten powiedział nie, że przekręcił bajkę, powiedział nie, ten transfer nie pójdzie. Wiesz, po 8 latach...
To w takiej, to jest adekwatnie.
Tak.
Do tego jakby James Dolan zawetował deal z Toronto Raptors, który kiedyś nie. zawetował. Zawetował? Nie, po prostu jest właścicielem drużyny. I kropka. Jesteś właścicielem drużyny i wykonujesz transfery, wykonujesz ruchy, robi to generalny menedżer. Tak naprawdę ty zatwierdzasz to, czy nie, bo to jest twoja drużyna.
No tak. No wiesz, jak
Tak Stern to tłumaczył w 2016 roku w wywiadzie bodajże dla Forbesa. Że to nie było no. weto. To nie chcę chyba. Dobrze. Coś nas zawiesiło. Nie wiem, gdzie... W którym miejscu nawet. Dobra, idziemy dalej. Jeśli nie było nas słychać, to mówimy o tym, że na końcu chodzi o jedno i to samo, czy jak?
Nie,
czy o percepcję, czy percepcja, w sensie zawetowanie dealu przez właściciela do drużyny, no to jest rzecz normalna, jaką może zrobić właściciel do drużyny.
Wiem, ale biorąc pod uwagę, kim on był, to takie jest wrażenie, że to było tak trochę, wiesz...
No.
Podsterowane. No, w sensie... ale jak patrzysz na ten deal, to czy ten deal się nadal nie broni po 8 latach? Po 8 latach, w sensie...
A czy powinniśmy nadal... patrzeć na ten deal 8, bo ty mówisz o percepcji, tak? Ja widziałem tak. takie wątki pojawiające się na Reddicie głównie, tłumaczące, że jak mógł, że tamten deal, bo wiesz. Tylko ta percepcja teraz po latach jest inna trochę. Pamiętaj, że Eric Gordon, który ostatecznie szedł w dealu z Los Angeles Clippers, był graczem, który w wieku 21 lat wtedy, razem z Blake'em Griffinem, byli po tym sezonie, pierwszym sezonie Blake'a Griffina, ekscytującym duetem. Eric Gordon rzucał w tamtej lidze, gdzie jeszcze nie tak łatwo było rzucać 20 punktów, 21 punktów na mecz w drugim sezonie i był przyszłą gwiazdą ligi.
Ale czy on był w tym dealu?
Ja mówię o tym dealu, który ostatecznie poszedł. Ostatecznie poszedł. W tym dealu, który szedł oryginalnym, przypomnij mi, nie było żadnego perspektywicznego gracza. Były gwiazdy, ale nie 21-letni.
Luis Scola, Kevin Martin, no. Goran Dragic no. i pierwszorundowy pick 2012.
No. A nie było takiego, wiesz, mam 21 lat i rzucam 20 punktów w lidze.
No może nie było. No ale też Pau Gasol też nie był już tym graczem.
Z koniec końców historią, tak naprawdę historią tego dla mnie, ja na przykład pamiętam tamten deal jako niemalże Los Angeles Lakers niemalże skończyli życie Lamara Odoma w dużym skrócie.
Tak.
A może David Stern mógł, to mógł mieć na sumieniu, że może, no ale nie wiem, no w końcu co Lakers. Podziękowali Lamarowi Odomowi, potem wiesz, pamiętasz, był w Dallas, był gruby, potem tak. się wszystko kończyło gdzieś na przedmieściach Vegas. I prawie się skończyło. Ja już myślałem, że naprawdę zejdzie Lamar Odom, ale nie zszedł i żyje. I nie wiem, jak się ma.
Dobrze.
Wiesz co, ja się zastanawiam, jak pisałem o tym, bo ja pamiętam swoją złość wtedy, naturalną, autentyczną złość wtedy, że po 6 miesiącach coverowania chyba na zawsze po pierwsze i też nie pamiętam, gdzie wtedy pracowałem na WP, na tych 6 miesiącach przerwy od działania ligi, gdzie dyskusja dotyczyła tego podziału BRI między graczy a zawodników. Zawodnicy chcieli więcej, a taka ogólna aura dotyczyła tego, żeby wyrównać w NBA szanse, żeby te mniejsze rynki te szanse miały większe. Dziś widać, że jest to walka z wiatrakami. Okazała się być to walka z wiatrakami, ale wiesz co, gdy pisałem o tym momencie, jak byłem zły na to, że wiesz, że dzień później, po zakończeniu lockoutu równych szans, wielcy źli Los Angeles Lakers nagle sobie biorą Chrisa Paula, bo dla mnie to było biorą, dla mnie ten deal nie był dobry wtedy. To też się chyba wiązało trochę z tym, że my chyba nam się chyba nigdy nie uda dokładnie powiedzieć, jak dobry jest i był Chris Paul. I nigdy nie uda nam się chyba zgodzić, bo zabraknie, w resumie Chrisa Paula zabraknie zdobycia pierścienia mistrzowskiego jako najlepszy gracz NBA. W sensie najlepszy gracz nie NBA, tylko swojego zespołu. Czy drugi najlepszy gracz swojego zespołu. To się prawdopodobnie nie wydarzy i tego będzie brakować. Nie. Jeśli on zdobędzie mistrzostwo, no to będzie pewnie, nie wiem, jakimś piątym, takim Jasonem Kidem w Dallas, nie wiem, za jakieś 2-3 lata.
Tak.
Ja tak zareagowałem, bo dla mnie Chris Paul był wtedy, pamiętam, z Przemkiem Kujawińskim kochaliśmy Chrisa Paula, to był dla nas, dla mnie i dla niego, on bardziej kochał, on był fanem, pamiętam, Chrisa Paula ogromnym, pamiętam dyskusję o tym, czy Chris Paul był trzecim najlepszym graczem NBA wtedy dla nas, był LeBron, Kobe i Chris Paul był trzeci i Dwight Howard był czwarty, bo w tamtych latach chyba tak jakoś było, mylę się, coś takiego, dla nas przynajmniej Chris Paul był w top 3. I jak ja zobaczyłem ten deal, to powiedziałem, nie może iść to, nie, już pomijając to, dlaczego, bo powiedziałeś, że Nowy Orlean nie miał właściciela. Dlaczego nie miał właściciela? Nie miał właściciela, dlatego że w 2005 roku wydarzyła się Katrina, sytuacja była bardzo zła, George Shean próbował sprzedać klub i nie mógł tego klubu sprzedać.
Tak.
Więc NBA przejęło ten klub, tak? I już pomijając ten fakt, czy to, wiesz... taki PR-owy, wiesz, że NBA nie chciała, żeby zabierali z Nowego Orleanu, to, nie wiem, wysysała nadzieję z Nowego Orleanu, no. To, żeby, wiesz, to dzień po lokaucie równych szans, jeszcze miastu poszkodowanemu przez Katrinę, której różnego rodzaju organizacje pomocowe, amerykańskie FEMA i te inne, nie pomogły, ludzie się skarżyli, tak, zwłaszcza czarnoskórzy, wiesz, nie możemy tego zrobić, więc nie możemy tego zrobić, ale też na takiej podstawie, wiesz, ja to spojrzałem na takiej podstawie, nie, to ten deal jest po prostu nierówny, no, jest coś nie tak, no. Team dealu. I on idzie jeszcze dzień później po lokaucie równych szans, powiedziałem, spokojnie. No, oczywiście, wiesz, no, cynicznie można po latach spojrzeć, przepraszam, na to. Wiesz, ten też może wiedział to, co ostatnio wytknąłeś mi, powiedziałeś, że no, od lat ta liga była ligą dużych rynków, małych rynków i to się nie zmieni, ale gdy myślałem o Davidzie Sternie, mój drogi, zacząłem od razu myśleć o Adamie Silverze i jak oceniamy jego Legacy, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze do jakichś 2 lat wstecz to Legacy było niczym złym nienaznaczone, a teraz mam wrażenie, że Adam Silver nie idzie już w górę. Ja nie wiem, czy David, czy, ja powiedziałem, przepraszam, David Stern, że Adam Silver nie idzie w górę, tylko chyba nie wiem, czy nie idziemy w dół.
No ale co ma zrobić, powiedz mi.
No mamy tą sytuację tych ratingów, tak? Telewizyjnych, w TNT, no. Tak? ESPN, jak to idzie? Mamy tą sytuację, kontrowersyjną sytuację z Chinami.
Ale to pytanie, jaki jest związek ratingów z Adamem Silverem?
No Adam Silver jest komisarzem ligi. Adam Silver jest też komisarzem ligi, która przez 3 lata nie miała sensu. Jaki to ma związek? Było czasu o tym pomyśleć dokładnie. Ten wzrost wiesz...
Podpisał największy kontrakt telewizyjny w historii. Zwiększył salary cap o ile? 25 milionów? Dzięki
no.
temu?
Mm-hmm.
Dosypał dzięki temu pieniędzy do kasy. Wspólnej, którą się wszyscy dzielą. Uczynił z zawodników już nie milionerów, ale multimilionerów. I to z graczy, którzy są... No, nie zawsze dobrze, tak? No. Można powiedzieć znowu, że to zawsze tak było. Zawsze ktoś miał... Słaby gracz miał dobry kontrakt. Mm. Więc jest, rzeczywiście jest... No, on jest, masz rację, w tym sensie jest na pewnej górce i teraz musi się zastanowić, jak z tej górki wejść na jeszcze wyższą górkę.
Ja nie wiem, czy on z tej górki nie schodzi.
No ale właśnie nie wiem, czy on schodzi, czy liga schodzi.
No ale to on jest komisarzem ligi, on odpowiada za ligę, wiesz?
No, ale, no,
w ten sposób, czy mamy mu zabierać tę odpowiedzialność, wiesz, o co chodzi?
Tak,
bo,
tak.
Aha, okej.
Oczywiście, tak. Okay. Oczywiście,
no ale z drugiej strony, jak myślimy o legacy Davida Sterna, to myślimy o sytuacji, w jakiej była liga. Gdzie była i jak daleko
no nie,
zaszło. Oczywiście, wiesz, Michael Jordan też był w tej lidze, Larry Bird też był w tej lidze, Magic Johnson też był w tej lidze.
I Kobe Bryant.
Kobe Bryant, właśnie Kobe'ego nie napisałem. Sorry, ale jak się na Michaelu skończyło.
Dawaj mi słuchawki.
Iverson, Carter. Wiesz co, chyba musimy przerwać podcast. Przepraszam wszystkich, ponieważ muszę oddać słuchawki.
Oddaj słuchawki.
Mam słuchawki, położyłem ci słuchawki, te moje tam. Przepraszam, barter był.
Nie, jest okej. Okay. Słuchaj, ale chodzi mi o to, że wiesz, z tego 84, w 84 roku ta liga miała z czego wychodzić. sensie to ona nie była tak jak dzisiaj. No dzisiaj to już jest, to trochę jest produkt skończony. Trudno znaleźć, znaczy jak widzisz, Silverszuka rozwiązać, żeby jeszcze zwiększyć jej atrakcyjność. Tworzenie turnieju, stworzenie, nie wiem, no, robi pewnego rodzaju adjustmenty.
Tak, powiedzieliśmy ostatnio, ale... że to nie jest łatwe, to też, wiesz, ja rozumiem to. To nie jest łatwe.
No, tak jak, wiesz, taka była informacja, że Wietnam rozwija się w tam 10% PKB mu rośnie, no ale mają się z czego odbijać, tak? Mhm. No to tutaj sytuacja była trochę podobna, no i to jest, wiesz, to jest rzeczywiście David Stern.
Ale patrz, rzucę ci kolejne minusy. Patrz, no. Kolejny minus. Co się dzieje z ligą? W którym kierunku zmierza ten sport? No. Wiesz, rzuty za 3 z 12 metrów. To wszystko się dzieje w erze Adama Silvera, nie w erze Davida Sterna.
Ale kto jest odpowiedzialny za to, że matematyka jest taka, a nie inna? Że rzut za 3 jest...
Ale wiesz, on trochę zarabia.
No i co?
No on jest odpowiedzialny za ligę najbardziej z wszystkich.
On jest odpowiedzialny, no znaczy odpowiedzialny, no czy Donald Trump jest odpowiedzialny za Amerykę?
No.
Tak, ale...
Czy nie? No, czy nie jest?
No nie, bo to jest, znaczy, tak jest najłatwiej powiedzieć.
Tak, ale też jest najłatwiej powiedzieć, że nie jest.
No ale to jest wypadkowa różnych czynników. No.
Ja rozumiem to.
Jego działanie też
rozumiem.
Jest...
Rozumiem, wiem, dlatego dopiero o niektórych rzeczach pomyślałem, gdy pisałem teraz.
Jest retroaktywny znowu. No. On być może powinien patrzeć bardziej do przodu, on może powinien przewidywać rzeczy, które się zdarzą za 3, za 5 lat. Tym się powinien zajmować komisarz. Komisarz powinien być człowiekiem, który... ma pewną wizję ligi za 5 lat. Co się będzie działo? Jak ludzie będą oglądali telewizję? Jak będą, na jakich, co będzie atrakcyjne? Czy powinniśmy, nie wiem, no...
A sport, przepraszam, też.
A sport jest zupełnie na drugim planie, moim zdaniem.
Sport... Jak może być? No w końcu to sport jest tym, tą solą wokół. Czego przychodzimy.
To jest moim zdaniem to, co zrobił z tego wszystkiego Stern. Stern powiedział, że to nie jest tylko sport. To jest entertainment przede wszystkim. Ludzie mają przychodzić się bawić na trybuny.
Zgadzam, tylko ratingi spadają.
No dobrze, ale...
Tylko liga przez 3 lata nie ma takiego sensu, że można sobie zrobić top ten komentarze na 6 graczu ludzi rozczarowanych tym, co oglądają, że wiedzą, że na końcu wygra Golden State Warriors.
No dobrze, ale jak się okazuje, że jak nie masz tego Golden State Warriors, to ratingi spadają.
Właśnie! Dzisiaj o tym pisałem. Właśnie do tego punktu, to był punkt, do którego dotarłem. Ratingi spadają, bo nie ma Golden State Warriors. Być może nie powinno było być Golden State Warriors z Kevinem Durantem. Rozumiesz? Żeby nie było za czym tęsknić. I teraz ta pustka może być tak, że może być tak, że nigdy nie będzie, znaczy ja wiem, że pewnie będzie, ale że długo nie będzie drużyny tak dobrej. I nawet jak będą zdobywać tytuły drużyny teraz, w tym roku, w kolejnym roku, w kolejnym, w następnym, to będziemy mogli, ale nie byli tak dobrze jak Golden State Warriors.
No dobrze, ale czy nie jest tak, że za tą nową umowę telewizyjną też trochę odpowiada Golden State Warriors? I hype, który się w związku z tym stworzył? I pieniądze, które zostały wynegocjowane w tym zakresie? No wiesz, to tak, bez Golden State Warriors być może nie bylibyśmy w takim kontrakcie telewizyjnym, jakim jesteśmy. To tak jest, Maciek, łatwo powiedzieć, wiesz, Golden State Warriors jest...
Nie, ale właśnie... ja nie mówię o Warriors, tylko o Warriors z KD. Chyba, to są chyba dwie różne rzeczy, o których do końca mówimy.
No
nie? Są Warriors, ja wiem, nie odbieram nic Warriors tutaj, tego. Nie? Ale Warriors z KD, ta wersja, i że do tego doszło. I że był ten skok salary cap. Skok salary cap na końcu liga. Na końcu tak to było, że związek graczy decydował,
Robert
czy...
Robert powiedziała pieniądze dawać od razu.
Tak? Czy profilować, czy dawać. Ale widzisz, można było tego uniknąć. Nie oddając tej sprawy. Przewidując to, że dojdzie do takiej sytuacji.
Nie było możliwości tego zmienić. No.
Była możliwość tego...
taka.
Zmienić. No była możliwość taka, żeby ten postęp salary cap, że widzieliśmy już, ile mamy więcej pieniędzy, zrobić stopniowo w kolejnych latach.
Ale jak?
Zwiększać salary cap w kolejnych latach.
Ale zrozum, że Związek Zawodników się na to nie zgodził.
No tak, ale można było zrobić można było negocjować dalej, tak?
No i co, mieć
komisarz mógł dalej negocjować z zawodnikami, żeby tego nie zrobić.
No ale moim zdaniem tego się nie dało obronić no, w żaden sposób. Tutaj opór był zbyt duży, poza tym, tak jak rozumiem, no to przecież obliczanie salary cap następuje na podstawie tego BRI. Tam nie ma żadnych
ale o czym teraz rozmawiamy? Przed chwilą sam powiedziałeś, że zawodnicy mieli do wyboru. No tak było. Związek Zawodników mógł zdecydować, znaczy to nie była ich decyzja na końcu, tylko oni wewnątrz siebie decydowali, czy wchodzimy w opcję skoku salary cap, czy wchodzimy w stopniowy wzrost salary cap.
No i w ogóle nie było takiej rozmowy, żeby miało być to stopniowe z ich strony.
No ale była taka rozmowa. Czy robimy to stopniowo, czy skoczymy od razu?
To była propozycja, ta nie, ona została odrzucona. No, nie było tematu w tej sprawie.
Nie, no był temat, bo była propozycja. No temat był, bo była propozycja. Może te negocjacje powinny, retroaktywnie patrząc, może te negocjacje powinny być prowadzone i powinien nastąpić stopniowy wzrost salary cap, żeby nie doszło do sytuacji, w której powstał super team, który się przeszedł po lidze.
No nie, ale powiedzmy, że powstanie super teamu było...
I dziś spadają ratingi, bo tego super teamu nie ma. I ludzie się przyzwyczaili do nie wiem czego, do Galacticos nie byli tak dobrzy nawet, ale wiesz, i teraz nie ma i nie będzie nic tak fajnego i będziemy mieli, wiesz, zaraz za jeszcze miesiąc minie i ludzie zaczną narzekać na Boston, Indianę i Miami.
No dobrze, no ale ja uważam, że powstanie Golden State Warriors to jest splot wielu szczęśliwych zdarzeń i nie odpowiada za to skok salary cap. Wyłącznie.
No tak, ale na końcu przechylił szale, bo gdyby Golden State Warriors byli w kształcie takim, jakim byli, to i gdyby nie nastąpił skok salary cap, to nie mieliby Kevina Duranta. Byliby Golden State Warriors. Świetnym zespołem, który przegrał z LeBronem Jamesem, przepraszam.
No dobrze, no ale to wina jest Kevina Duranta.
Ja nie wiem, czy był... Nie, no nie jest wina Kevina Duranta. Bo ty powiedziałeś, że gdyby Golden State Warriors bez Duranta mieli rywalizować z LeBronem Jamesem, na pewno ratingi miałyby się źle? Jakby nie było tam Duranta? Myślę, że nie miałoby się lepiej nawet. Może ta rywalizacja byłaby jeszcze ciekawsza, gdyby grali w finałach przeciwko sobie.
Może tak by było, ale czy oglądalność z Kevinem Durantem była zła? Była gorsza? Czy oglądalność finału była najlepsza w historii?
Ale może by była najlepsza w historii jeszcze bez Kevina Duranta? Nie jeszcze lepsza. No słuchaj, ja myślę, że ludzie woleli... Wiesz co? Byłaby na pewno większa w 2000 którym roku oni grali. 18 roku, kiedy wszyscy wiedzieli tak, że wygra. Że to ostatni sezon LeBrona i Golden State Warriors się po nich przejdą. Wtedy już wszyscy wiedzieli.
Ale Cleveland nie było tak dobre w tym sezonie.
No nie.
Przypominam.
Ale może by...
Bardzo intensywnie się
może chciałoby być, ale może by chciało być jeszcze lepsze wtedy i może by zdealowało pick z Kyriego Irvinga, pamiętasz? Który miało 8 wybór, to był na końcu Colin Sexton. Może zdealowałoby ten wybór wtedy i wzmocniło się wtedy. I LeBron może nie myślałby wtedy, żeby odchodzić z Cleveland Cavaliers, bo miałby na przykład, nie wiem, bo grałby o swój, który tytuł? 4. Wtedy. I może tak by pisał swoje legacy. Może to by była historia, którą byśmy żyli teraz. LeBron idzie po 5. tytuł. Czemu nie? Byłaby to super historia. Myślę, że, przepraszam, jak miliard razy fajniejsza niż Kevin Durant.
Adam Silver odpowiada za brak 5. tytułu LeBrona, tak?
No ale ty się śmiejesz z tego. A zobacz, sam powiedziałeś, ile rzeczy jest ze sobą powiązanych. No teraz jesteśmy w hipotezie, nie? Teraz to jest, wiesz... No dobrze, ale to nie jest punkt, wiesz, że to nie jest punkt dyskusji teraz. Teraz to się możemy pośmiać z tego.
Dobrze. No. David Stern jeszcze. Czy wymienisz wszystkie 7 drużyn, które weszły do NBA w czasie, kiedy David Stern był komisarzem?
Idziemy na zmianę?
No.
No dobrze, zacznę.
Vancouver Grizzlies.
Toronto Raptors.
Miami Heat. No i
Charlotte Hornets.
Dobrze. Orlando Magic. Mamy 6 i...
Mamy 5. Vancouver, Toronto, Miami, Charlotte, Orlando.
Dobrze. Minnesota
Timberwolves.
No. To jest 6 i 7 jest Charlotte Bobcats.
No powiedziałem Charlotte.
Ale to jeszcze Charlotte Hornets.
A w tym sensie.
Tak.
A to dziękuję, że tak to wyraziłeś. To powinno być pamiętane, że tak faktycznie było, że to nie jest Charlotte Hornets. Charlotte Bobcats byli tylko jedni...
Nie, ale Charlotte Hornets prowadził swoją drogą.
Tak, tak. No dobrze, fajnie, że to podkręciłeś. 7. Że to podkreśliłeś.
Dobrze. Czy w Seattle dzisiaj są wreszcie ludzie się jakby podziękowali?
To jest chyba ta najgorsza rzecz.
Chyba najgorsza rzecz.
Tak. To ewidentnie widać nawet po tym, jak się Seattle wtedy nawet, jak zostało
okradzione.
No, Stern pozwolił.
Ten złodziej wreszcie nie żyje!
Tak. Co masz do Starbucksa? Czy tak lubisz Nero? Może, kurwa, lubił pierniczkowe latte bardziej.
Może.
Byłem ostatnio w Nero i szukałem pierniczkowego latte i nie było, może w Starbucksie by było. Co? Ola chciała coś powiedzieć, ale stwierdziła, że już ja wszystko powiedziałem.
Sknero.
Sknero. Starbucks i Sknero. Jest coś w tym, jak spojrzysz na ceny.
No, teraz poszedł manik.
Dobrze. Widzisz? Ja wkleję zdjęcie, w jakim ja miejscu siedzę, nagrywając teraz podcasty od 3 dni. Tak wygląda blogging po polsku. Jestem schowany w narożniku pokoju.
Wyjdź z narożnika.
Muszę wyjść z narożnika. Ale nie, jestem w narożniku, mój drogi, bo jest już 90 minuta i prowadzimy 2-0.
Legia też tak myślała.
Oglądaliśmy ostatnio, kilka tygodni temu oglądaliśmy końcówkę tego meczu. Była dziwna. Ten mecz został sprzedany? Nie.
Dlaczego?
Oglądaliśmy też. Oglądaliśmy też ostatni mecz Widzewa z Legią. Był taki, nie?
Był w Pucharze Polski.
Tak, Pucharze Polski. Cała trybuna Widzewa stała. Kto wygrał? Wygrała Legia, nie?
Tak, ale jak było 2-2, to stadion tak zamarł. W sensie kibice Legii tak, o Jezu, znowu.
Tak, było. I potem piłka się odbiła od Wieteski i wpadła do bramki.
Coś takiego.
Oglądaliśmy tą końcówkę i na końcu kibice Widzewa. Bardzo ładny stadion, powiem ci. Wiesz, wyglądał bardzo robotniczo w telewizji. Kibice Widzewa ubrani w te same czerwone stroje lub elementy strojów stali i oklaskiwali swój zespół po porażce 2-3 z Legią Warszawa. Nie wiedziałem, co mam myśleć o tym momencie, ale potem sobie zdałem sprawę, że Widzew chyba jest w jakiejś niższej lidze teraz, tak?
No w drugiej.
Dobrze. To już wszystko rozumiem. Chociaż u nas to nie ma tak wielkiej różnicy chyba w tej polskiej piłce. Jesteś na pierwszym miejscu i masz 3 punkty przewagi nad ostatnim zespołem, czyli tak jakbyś miał 6 nad ostatnim zespołem w kolejnej lidze.
Nie, poziom jest mniej więcej taki sam na wszystkich poziomach.
Mój drogi.
Dobrze, to jest czarna karta, jest to Seattle.
No to Seattle jest, no.
Jest, ja trochę za mało wiem na ten temat.
Ja miałem problem osobisty z tym, jakiś taki. Też jakoś tego nie czułem tak bardzo. Nie jestem właściwą osobą. Zawsze jak jest to podnoszone larum z Seattle, ja nie umiem się jakoś w tym odnaleźć do końca, bo ja bardzo Oklahoma lubiłem. Jako zespół koszykówki od startu.
Czy wyzwaniem dla Silvera nie jest to, żeby dołożyć jeszcze dwa zespoły? Dołożyć właśnie klub Seattle, tak żeby, wiesz, trochę przełamać tę, jakby wyjść, trochę uciec do przodu? Może stworzyć zespół, nie wiem, może stworzyć zespół w Louisville, może stworzyć zespół na pustyni w Las Vegas, może stworzyć zespół, gdzie byśmy jeszcze mogli być.
Ja bym się zastanawiał też, skąd zabrać zespoły, niestety.
Zabrać.
No, ja bardziej myślę o tym, żeby zabrać niż dodać teraz, jak patrzę na ten krajobraz, który jest przed ligą.
No ale to tak wiesz.
Że tak automatycznie tak... zabrać pojawia ta sytuacja z Chinami. Chińczycy tam, Chińczycy nieźle szarżują też w innych sportach, widziałem, też sobie takie akcje robią, że tak powiem. Tam była ta sytuacja z Mesutem Özilem, tak? I jeszcze jakaś druga? Już nie można nic powiedzieć.
No ale... No,
trochę się ośmieszają, to nie jest dobry sposób.
Dlaczego? No są jedne Chiny po prostu.
Ja wiem, ja wiem, a to nie jest generalnie dobra idea, żeby tak w ten sposób grać. Biznes światowy. No ale okej, spoko. Czy nie? Czy dobra? Czy dobrze robią? Czy dobrze na tym wyjdą? Czy to, co robią i to za TSRR też upadł?
No to jest pytanie, dla kogo oni to robią? Czy oni robią to, wiesz, wewnętrznie?
Dla Afryki, dla państw afrykańskich, które wstrzykują pieniądze i dla państw bałkańskich, które wstrzykują pieniądze. To są słuszne idee. Ratują ludziom ekonomię i życia na całym świecie. Nie? Yuan.
Nie, no to prawda.
No, oczywiście.
Te kraje chodzą dzisiaj wprost na pasku. No.
I w klapkach zamiast boso.
Tak.
Które afrykańskie. Powinny być takie klipy, tak jak NBA Cares ma, to China Cares.
Jeszcze moment.
Dobrze. David Stern. No to Seattle. Tak, i to cała sytuacja. Skomplikowana zresztą. Ja obejrzałem kiedyś dokument, mój drogi, o Seattle. Powstał taki. I powiem ci, że wiesz co, ja wiem, że to było złe i to wszystko było niedobrze i na koniec wyszło źle przede wszystkim, bo Seattle nadal jest top ten rynkiem. Tak? Ale to też to jest coś więcej. Seattle to jest coś więcej niż tylko oglądalność. Ile osób ma telewizory, chociaż To śmiesznie brzmi teraz, telewizor, haha. Ile osób ma telewizory w domach, ile domostw ma telewizory, ale też tam jest kultura kibicowania. Tu widać na meczach Seattle Seahawks w futbolu. Tam są fanatyczni ludzie, to raz. I dwa, tam jest ogólnie takie dosyć kulturalne, mam wrażenie. Ja nie byłem tam, ale słyszałem, że to takie dosyć dobre po prostu miejsce jest. Do życia, do sportu.
Ja wiem, że tam do życia, do średnio, bo tam deszcz pada też.
Zależy, co kto lubi.
Tam klimat to jest taki średni, wydaje mi się, do życia. Nie jestem pewien, że chciałbym mieszkać w Seattle.
No to czy jesteśmy pewni, że chcemy mieć zespół w Seattle, skoro to ma być drugi Portland, czyli niby, ale jednak mały rynek?
No ale tak jak powiedziałeś, z pewnym klimatem.
Tak jak z Bostonem. Ciężko powiedzieć, czy to jest duży rynek, bo deszcz pada.
No nie jest to duży
rynek. I kraby wychodzą i gryzą cię w kostki.
Coraz rzadziej.
No, to problem. Coraz rzadziej. Właśnie. Dobrze. Przez ostatnie jakieś 4-5 lat trafiłem...
Nie, nawet Przemek Kujawiński popełnił takie zdanie na Twitterze, że być może David Stern jest ważniejszy dla ligi niż Michael Jordan. Ja, kurczę... Najpierw tak mnie zatchnąłem się, a potem, ale tak w mikrosekundzie, a potem myślałem, że kurczę, jest w tym zdaniu duża prawda i dużo racji, bo gdzie byłby Michael Jordan, gdyby nie David Stern?
Ale też wiesz, trzeba...
Byłby jakimś lokalnym baby i...
Ale wiesz co? Ja myślę, że też ważna była ta znajomość Jordana. Zaraz mi przypomnisz, ja też nie pamiętam nigdy tego nazwiska, tego gościa,
który przegrał $1.5 miliona w golfa.
Który swoją drogą w Beaver Town, tak? W Oregon, pod Portland, szył buty.
Ale to ten Knight, krótko mówiąc?
Phil Knight, dobrze mówię? Phil Knight?
Tak, Phil Knight.
No. I wejście w to wszystko?
No nie, ale to Michael w to wszedł.
No tak, no, ale nie David Stern.
Nike ryzykował.
Ale nie David Stern, wiesz.
Nike położył wszystkie pieniądze i powiedział tak, będziemy...
Ale nie ale nie David Stern wszedł to. Pamiętasz plakat w Barcelonie na Igrzyskach Olimpijskich, taki wielki, jak John Stockton z rodziną idzie i tam taki wielki Michael wisi na boku, nie? Taki plakat Jordana, Nike'a. No tak, nie, no też, to też było ważne. Nie wiem, to akurat.
Ale tak co, znaczy to, że.
Ja myślę, że... Nie wiem. Nie mam zdania. No na pewno ci i ten był istotny. Chociaż nikt przy fadeawayach na boisku nie krzyczał. A, David Stern.
No nie, ale to David Stern wypromował, czy próbował wypromować. I ostatecznie chyba mu się to udało, że koszykówka, it's a global game. To jest gra dla całego świata. No, z tych takich bardzo, bardzo lokalnej gry. Znaczy, 84 rok to jest to, co nadal są te wszystkie narkotykowe rzeczy? Chyba tak, nie? Nadal jest jeszcze ten taki syf po latach 70. Takiego, wiesz, czy sportowcy są tak na granicy...
No profesjonalizmu, a nie wiadomo czego do końca. W sensie no zimna woda leci. Tak jak... Kto ostatnio... Chyba Luka Doncic, nie? Skarżył się, że w Golden State Warriors w Oakland mu puścili zimną wodę w kranie? Light years ahead?
No to bardzo fajnie.
No, było. No? No tak, nie, no tak. Lata 80, te słynne finały w 70, którym 80, 81 finały, które są w CBS-ie puszczane z powtórek, a nie live. Takie czasy były jeszcze wtedy. No. NBA jest... Ja dzisiaj nawet jak pisałem, że David Stern, w czasach Davida Sterna koszykówka i to właśnie się nie mogę przypomnieć, co, chyba trzecim, ale nie jestem pewien, czy nie czwartym, że koszykówka z trzeciego, czwartego sportu w Ameryce stała się sportem numer dwa na świecie.
To prawda.
I nie mogę sobie przypomnieć, czy była trzecim czy czwartym właśnie, czy hokej nawet jeszcze nie był. Chyba był hokej wtedy przed tym, bo baseball jeszcze się trzymał wtedy. Jeszcze się trzymał w top 2. No to się wszystko wydarzyło. No to wiesz... A.
Nie, na pewno mówię, wielki człowiek, wielki wizjoner, wielki... Czy on miał... Jego rodzice byli z Polski?
Nie wiem.
Jego matka, no bo on był żydowskiego pochodzenia, więc nie wiem, czy on był z takiej wiesz, starej, nowojorskiej, żydowskiej rodziny. Mm-hmm. Czy miał jakieś, się okaże, że tam matka albo babka była spod Zamościa. On był kiedyś w Polsce, przyleciał. Mamy taką informację, że David Stern był w Polsce. To się w Oświęcimiu, czy odwiedził groby tych wielkich myślicieli żydowskich.
Powiem ci, że jak zacząłem oglądać dzisiaj powrót Carmelo, do MSG, powrót Carmelo do Portland, chciałem, wiesz, tak sobie pomyślałem wczoraj wieczorem, a nie wiem zresztą po co to mówię, ale autentycznie zacząłem oglądać ten mecz i jednak zdałem sobie sprawę z ogromu postaci, jaką był David Stern. Jeszcze jak wczoraj szedłem spać i oglądałem ten głupi Manchester United i wyświetliło się na Twitterze, to tak się rano obudziłem, zdałem sobie sprawę, że straciliśmy jednak wielką postać. I nie wiem, czy ważniejszego człowieka niż Michael Jordan, czy nie, ale w topie topów. No. 30 lat być komisarzem ligi to tak dobrym. Chociaż, no mówię, no przez te 30 lat i pamiętam jak on odchodził, to nie rozpływaliśmy się nad Davidem Sternem. Ja nie wiem, czy on trochę nie był dla nas za stary wtedy, i wiesz, stary dziadzio, my tu młodzi. Byśmy może w innym punkcie historii świata niż jesteśmy dziś. Chociaż też ktoś powie, że nie tak dużo się zmieniło wcale przez ostatnie 10 lat, ale inaczej może, wiesz co, ja po prostu bym chciał, żeby tak napisałem dzisiaj, żeby tak... Patrzył na Adama Silvera i widział tak mniej takiego, ja nie wiem, ty się chyba z tym nie zgadzasz trochę, ale ja mam tak, chciałbym widzieć taki, ja bym chciał w takich ludzkich momentów widzieć w nim bardziej, bo to wiesz, jest żart, nie żart, ludzie się śmieją z niego, że no wiesz, jeśli jest takie, jest wiesz, taka idea taka, wiesz, czy wierzysz w kosmitów, nie? No to mówisz, no tak, ale co, w UFO, tak, nie? Tak. No to mówię, nie, że kosmici kiedyś byli tutaj i się teraz połączyli z połączyli się z ludźmi, tak? I żyją, tak. Są już, jesteśmy razem i że Adam Silver jest reprezentantem właśnie jednej z takich.
No tak, on...
on jest... 2090 trochę taki, nie jest? Nie wiem.
No, tak, no.
Nie, jak
to... jest tajnym kontaktem Men in Black. No,
no że Archiwum X pojawia się w siódmym sezonie. Tak. Że siedzi z palaczem. Nie, przepraszam, akurat palacz był podobny dosyć do Davida Sterna z twarzy, ale dosyć. No ale gdzieś tam z tyłu się kręci właśnie Adam Silver. Albo w takim inkubatorze dużym. Leży. I się kręci. I odcinek się kończy. Przepraszam. No nic, chciałbym takiego więcej, wiesz, w nim takiej ludzkości w nim więcej widzieć.
Ale czy oni mogą, czy oni mogą być ludcy? To jest właśnie takie pytanie, które sobie często zadaję.
Czy kosmici mogą być ludcy? Nie, czy muszą być, tak? Okej.
Okay, no. Nie, ludzie na pewnych stanowiskach mogą czy w ogóle mogą być ludcy. No. Przecież David Stern też był kawałem drania i takiego, wiesz, łobuza człowieka, który nie znosił sprzeciwu i mówił, ma być tak.
A
tak,
to
ma...
był, ale to jest ludzkie chyba, czy nie? Być być draniem, nie znosić sprzeciwu. Znaczy dobrze, bo się zaraz rozminiemy i będziemy o innych...
Nie, no w sensie, wiesz, mówić.
Tak, bo ty mówisz, że on powinien, a ja mówię, ja cały czas nie mam wrażenia, że on czuje z kosza. Że po tylu latach przy tej to osmozą powinno na niego... 30 lat przy tym, a wiesz, a ty powiesz, a może nie musi, może wystarczy, że siedzi i patrzy się w statystyki, w liczby i to.
Ma patrzeć na cyfry.
No tak, ja nie wiem, znaczy ja wiem, że powinien się patrzeć też nie tylko na cyfry, tylko żeby czuł ten sport. Tak jak, wiesz, oglądanie sportu bez fonii. Dlaczego? Mówię, no bo czuję ten sport, oglądam go, bo lubię, jak się rzeczy dzieją,
dobra,
nie muszę słyszeć.
To inaczej pytanie. No
tyle, ale nie wiem, ja nie mam tej, ja nie mam tej pewności.
Czy komisarz NBA powinien sprawdzać box score? Czy komisarz NBA powinien oglądać 3 gry dziennie? Czy to jest jego zadanie?
Ale wiesz, że idziesz teraz w abstrakcję? Specjalnie idziesz bardzo daleko, żeby robić... Ja znam ten swój sposób dyskusji. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Czy możesz kiedyś nam opowiedzieć, gdzie ty się nauczyłeś? Bo na pewno przeczytałeś jakieś książki o tym, jak prowadzić dyskusję.
Nie.
Robisz często taki...
Samorobny.
A taki fortel, używasz często takiego fortelu, żeby pójść w taką przesadę. Trzy, nie trzy, ale jeden na przykład.
No dobrze,
czy powiedziałbyś, czy powinien oglądać jeden mecz dziennie komisarz NBA?
Czy powinien, no? Czy to jest jego obowiązek?
Ja myślę, że on powinien tak przynajmniej 3-4 mecze tygodniowo przytulić. Nie więcej.
Wątpię, żeby to...
Pojawić się...
Myślisz, że odpala ligę? Nie, to, że on się pojawia i on załatwia różnego rodzaju sprawy.
Nie,
w różnych...
ale pojawić się, popatrzeć na mecz. Na to, co się dzieje.
Myślę, że go to na koniec dnia go to w ogóle nie interesuje.
No, ja też tak myślę.
Bo to nie jest jego rola.
Ja też tak myślę i nie wiem, czy
rolą
to dobrze.
Jego rolą nie jest oglądanie NBA.
No jego rolą chyba... nie jest oglądanie... Przepraszam, a o koszykówce mówimy? No to nie, to jak? No przecież to koszykówka jest. No to przepraszam, o co chodzi? O kalkulatory? No co mamy oglądać? Witryny sklepowe? Ale to nie jest, mój drogi, zawodowa liga...
Gdyby właściciel Minnesota był zadowolony.
Zawodowa liga kalkulatorów mężczyzn. Swoją drogą, świetna nazwa. Tylko zawodowa liga koszykówki mężczyzn.
Ale taka jest jego rola. On jest menadżerem. On ma zarządzać, on ma prowadzić.
No to
on
trzeba wiedzieć, czym się zarządza, czy nie.
Ale sport sobie poradzi bez tego.
A ja właśnie nie wiem.
Ale to co, on ma podejmować dyskusję, czy na przykład 7,24 zrobić 7,64? To nie jest jego ten.
Jeszcze raz, że co?
Czy ten się o linię za 3 punktów, czy przesunąć?
No na końcu on ma powiedzieć tak, czy nie.
Nie, on może to poddać pod dyskusję. Może stworzyć sztab ludzi, którzy...
Jest stworzony, tak? Sztab... Chyba Rick Carlisle jest... Przepraszam. Stoi na czele.
Nie, ale właśnie chodzi o to, że on
sztabu, który się w wakacje spotyka, trenerów i graczy chyba, nie, graczy chyba nie, nie wiem, czy sędziowie tam są, na pewno są trenerzy i jeszcze kilka osób, które związanych z ligą, które dyskutują na temat zmian w tym sporcie, w którą stronę on idzie.
Ale
Adam Silver nie jest na tych spotkaniach.
Nie jest, a czy powinien być? Oczywiście, że nie.
Ja nie twierdzę, że powinien być, tylko że na końcu decyzja o tym, czy przesuwamy linię, czy nie, będzie należeć do niego.
No tak, ale też zauważ, że on nie robi niczego w odosobnieniu. No to jednak to jest stowarzyszenie 30 właścicieli. On nie może, wiesz, w sposób autorytarny czegoś zmieniać. On się musi układać, on się musi tworzyć większości, musi, wiesz, tutaj jednego pogłaskać, drugiemu dać klapsa.
Ale on nie jest Adrianem Wojnarowskim, wiesz? Nie wiem, czy słuchasz podcastów Adriana Wojnarowskiego. Swoją drogą nikt tak nie reklamuje kwiatów jak Adrian Wojnarowski. Nie wiem, czy
tak.
Też to czułeś.
No,
jest niezły. Muszę mu przyznać. Tak robi to nieźle.
Straszne.
Nie, straszne?
To jest upadek.
Ale on to robi dosyć nieźle. Nie wiem, mi się wydaje, że to dosyć nieźle. Ja akurat Adriana Wojnarowskiego z kwiatami widzę. Może nie jakoś romantycznie tutaj, wiesz, z kundelkiem u nogi, z rowerem, wiesz, na Champs-Élysées, czy gdziekolwiek indziej, w Elblągu raczej nie, ale kwiaty, ofiarującego żonie kwiaty, ja widzę. Albo mamie?
Raczej mamie. Raczej...
mamie, nie? Dobra. Ach, dobrze. Dawid, to nie to, że David Stern był jakiś niesamowicie nie z kosmosu, ale dobrze.
Lubię tego Davida Sterna, jeszcze takiego młodego z wąsikiem.
Tak, w ogóle lubię wąs taki u mężczyzn, coraz bardziej, nie wiem, powinno...
On jest, jak tak popatrzysz na niego i na ten jego taki uśmiech... Taki
ale widać, że jest zajarany trochę tym, nie? Że tam jest. To widać u niego. Tak oglądałem te zdjęcia dzisiaj, te stare z Patrickiem Ewingiem, jak stoi na drafcie z tym wąsikiem. Przeleciałem przez kilka zdjęć, tak patrzę i mówię, wygląda i tak mówię. I w tym momencie napisałem nawet tytuł i stwierdziłem, nie, no widać, że gość lubi kosza. No po prostu patrzy się na nim, się jara też, że tam jest.
Był na początku swojej drogi, no to wiesz, on też złapał Pana Boga za nogi w pewnym momencie. Że został komisarzem i został najważniejszą postacią tej ligi pewnie w ostatnich 30 latach.
Chyba tego trzeba życzyć Adamowi Silverowi.
Prawdopodobnie nie będzie tak długo komisarzem.
Myślisz, że oni nie mają jakichś sposobów na to, żeby żyć wiecznie?
Chyba, że tak to będzie. Ale to bardziej wierzysz w tego Filipińczyka, który jest zastępcą, tego, który robi drugą tą?
Zawodowa Liga Kalkulatorów Mężczyzn. Tego Marka, no, tej Tuma. On. A jego rodzice jeszcze psy jedli. Nie wiem, czy to on jest tym pokoleniem. To chyba kolejne pokolenie tej Tumów.
Może.
Chyba, że wróci na wyspę i go zagryzą. Lokalna prasa. Dobra, mój drogi...
Nie, to za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni my w tym naszym kraju przesuniętym o między 6 a 9 godzin, no to jest na pewno lipca.
To fakt.
To bez tego by nie było, nie byłoby ani tego podcastu, myślę, że ani nie byłoby na dłuższą metę, nie byłoby szóstego gracza.
Tak, ja to w drugim zdaniu od razu do tego to zrozumiałem. Zresztą w ogóle piszę, że to Davidzie Sternie, no hej, no pewnie nie by. Ale wiesz co, jeszcze mam drugi take. I jakkolwiek miałbym wątpliwości co do Adama Silvera, to myślę, że on jest dobrym komisarzem. Nie uważam, że jest złym komisarzem, jest dobrym komisarzem. 2 lata temu myślałem, że jest bardzo dobrym komisarzem, teraz już mam go w kategorii dobry. Zobaczymy, gdzie to dalej będzie szło, ale to dobrze, że on jest dobrym komisarzem, bo to nie... Była najprostsza rzecz i nigdy nie jest zostać komisarzem. Chyba, nie? Czy nie? Tak ogólnikami mówię, dobrze, ale wiesz co, podoba mi się to, że ten Adam Silver tą twarz znaliśmy. I na przykładzie kraju naszego, gdzie wydaje się, że wszystko się skończy, gdy obecnie... Przepraszam, to będzie o polityce, ale to jest właśnie bardzo dobry przykład, tak myślę. Gdzie wszystko się może skończyć, gdy połamie sobie drugą nogę. Wiadomo kto. David Stern był w stanie wychować swojego następcę i wychowywał go długo. I to, że to zrobił, to też jest, myślę, jest bardzo ważną częścią jego legacy. Tak, że zostawił ligę w dobrych rękach. Te ręce są dobre. Czasy są może nie najłatwiejsze, teraz zwłaszcza gdzieś od jakiegoś roku, dwóch. Że tego może nie czuć tak bardzo, bo niby, bo generalnie jest dobrze, tak? Ale
generalnie jest dobrze.
No, ale wiesz, potrafił, nie myślisz takimi kategoriami, wiesz, jak nawet pisałem o tym, to sobie myślałem, no tak, ale to jest normalne, tak powinno być, nie? Ale że nie myślał takimi kategoriami, że wiesz, że ja wiem, to wiesz, to, ja nie jestem ojcem, nie wychowuję syna, więc tego nie wiem też, jak to jest, takie wychowywanie następcy, jak w ten sposób o tym myśleć i czy można to w ogóle porównywać, ale myślałem się, że to nie jest najprostsze dla mężczyzn zarabiających ogromne pieniądze, wychowywanie swoich następców. Ma się jakieś określone ego, wysoko postawione, pewnie. I David Stern to ego miał, to wiemy. Nawet te pretensje dotyczyły tego, że trochę za dużo tego ego u niego jest. I tak niektórzy potraktowali to, od czego zaszliśmy. Potraktowali to, że ego Davida Sterna zawetowało deal Chrisa Paula do Lakers. się uniósł.
Mhm. No, na ogół mali ludzie mają duże ego.
W sensie? Bo... Mówisz o...
No, nie wiem, no, jak tak...
Aha, a w drugą stronę, no?
Patrz, to na ogół ci, którzy rządzą, są niedużego wzrostu. No bo mają, wiesz, tym bardziej muszą tym większym udowodnić, że są lepsi. Mhm. Więc to gdzieś tam pewnie buduje taką poczucie nieomylności i wspaniałości. Zresztą podobieństwo Davida Sterna do naszego miłościwie panującego prezesa jest uderzające.
Jest coś w tym.
W tym takim grymasie, takim uśmiechu, takim serdecznym, jakbym się opił.
Trzeci bliźniak.
A jeszcze z tym wąsem, to już przypomina byłego prezydenta.
Ale żeśmy cię teraz pożegnali, Davidzie Sternie.
Z czasów...
Ty kaczorze, ty.
Ze stoczni.
Wracaj na Żoliborz. Zostaniesz pochowany na Wawelu. Dobrze, mój...
Jest miejsce dla ciebie.
Dobrze, mój drogi. Będziemy się widzieć dzisiaj, a słyszeć jutro chyba. Czy coś jeszcze?
Będziemy o tym myśleć.
Czy się zobaczymy, czy jutro?
Nie... To jest, czy ja mogę coś jeszcze tak dodać od siebie? Ja wiem, że nie oglądałeś specjalnie tego Wiedźmina. Ja go jakoś tam wmusiłem. Muszę powiedzieć, że szło mi bardzo opornie. I widać kilka rzeczy w tym serialu. Po pierwsze, że serial jest jednak niskobudżetowy. W sensie, że no tak widać, że tam pieniędzy zbyt wiele nie było na tę produkcję.
Czy mogę zadać pytanie na początku i ty od tego pytania pójdziesz? Bo mam pytanie, co Sebastian zadał. Czy to prawda, że Wiedźmin jest lepszy niż Gra o Tron?
Nie jest.
Takie opinie. Tak Sebastian pisał, dobra?
Nie. A potem była refleksja taka, że wiesz, no niby oglądasz, niby są oczywiście jakieś tam takie, oczywiście dla takich purystów, no w książce było jednak inaczej. To cała historia jest gdzieś uszyta i ona gdzieś ma jakiś pierwowzór w tym, co Andrzej Sapkowski napisał, ale wiesz, co, jak się to ogląda, to tak jakoś... Tak sobie pomyślałem, że może jest tak, że po tych 20 latach, jak człowiek był taki zatrzadzony tą twórczością Sapkowskiego, że to po prostu nie jest dobra historia, że to nie jest tak wspaniałe, jak nam się jeszcze niedawno wydawało, że to jest po prostu średnie. I się po prostu nie da zrobić dobrego serialu na podstawie średniego scenariusza. I to była taka smutna refleksja, która mi przyszła do głowy. Może nie mam racji, może jestem po prostu bardziej rozczarowany niż tak by to, czekaliśmy na tą hollywoodzką produkcję i ona się trochę się nie udała. Nie wiem, być może będzie więcej pieniędzy w drugim sezonie, bo ten drugi sezon wydaje się być nieunikniony, ale jednak tej Anny Dymnej, tego Olbryskiego, Zamachowskiego, to jednak brakowało. Tego kosztu aktorstwa, tej takiej polskości, prześności.
A czy ty byś się nie pokaleczył, mój drogi? W sensie nie doznałbyś jakiegoś urazu czaszki, jakbyś miał się przytulać do piersi Anny Dymnej?
A dlaczego?
No to one nie są najbardziej takie, wiesz, helweckie.
No nie, ale ja wracamy tak do Znachora raczej. No
ja cofnąłem się i jakkolwiek powiem ci, ja bym, jeśli już, to bym się tak przytulał i patrzył się bardzo do góry, bo jeśli chodzi o to, co jest wyżej, to zdecydowanie umieściłbym wyżej niż przynajmniej te, które ja umieściłem w swoim rankingu. Natomiast jeśli chodzi o samą wygodę, no nie wiem. Chyba, że masz małą głowę.
Aha. No dobrze, więc...
Dobra, Wiedźmin, przepraszam.
Takie może 6 na 10.
Ale Wiedźmin czy...
Nie. Wiedźmin.
Bo Dym na 10-10.
Nie, mówię, 6 na 10. Więc bez jakiegoś entuzjazmu. Jestem ciekaw, co naród polski o tym sądzi, co jaka jest tutaj percepcja, czy być może dzisiaj ten wyśmiewany polski Wiedźmin... No tak... Nie chcę powiedzieć, że był lepszy, bo to jakby nie ta skala, ale czy jednak nie bardziej go doceniamy, no.
Ja chciałem tylko powiedzieć a propos Wiedźmina, że Wiedźmin uratował mi jeden wieczór świąteczny, rodzinny, i to ten najgroźniejszy, ten, przy którym ścierają się różne opcje polityczne, bo nagle dyskusja dotyczyła Wiedźmina. Okazało się, że 75% stołu wie, o co chodzi. Część już zdążyła coś podpatrzeć, część nie, i pytała się i porównywała to do tego, co wiedziała wcześniej, lub tak chciała po prostu, ewidentnie czułem, wykorzystać temat Wiedźmina, żeby nie rozmawiać o tym, co się dzieje w polityce polskiej. Więc trochę Wiedźmin uratował święta.
Święta,
uratował święta. Więc to jest ten...
dobrze, czy oglądasz Watahę?
Nie, ale pytałem się wczoraj Oli, patrząc, czy powinienem zacząć oglądać Watahę, skoro to się w Bieszczadach jest kręcone. Ale z drugiej strony być może dlatego nie powinienem oglądać Watahy.
Ale to jeszcze nigdy nie oglądałeś, tak?
No, ale próbowałem podejść. Niemniej to chyba nie jest... Nie wiem, czy to Nie wiem. Powinienem?
A tak, warto. Warto, aczkolwiek powiem ci, że główny bohater w drugim odcinku prawdopodobnie nie myje się 4 lata.
To i to będzie trudne. Ale wiesz, jestem na 7. sezonie Gry o Tron. Chociaż oglądam to... zatkniętym nosem. Ale Ola powiedziała mi, że główny bohater nie jest najlepszym aktorem.
Nie, jest niezły.
Dobrze.
Nie jest taki zły. Rebrow, Wiktor Rebrow daje radę.
Jak się nazywa? Siergiej Rebrow?
Nie, jest. Rebrow się nazywa. Tak?
Rebrow. A gdzie jego Szewczenko jest?
Jest klimatyczny ten. Jak ktoś był w Bieszczadach, to gdzieś tam odnajdzie ten taki klimat. Tego połączenia,
tak?
Tego styku różnych kultur.
Jest syf bieszczadzki? W sensie, że mokro na podłodze?
Jest.
Dobrze. Jeśli jest mokro na podłodze, to sprawdzę. Lubię, jak jest mokro na podłodze w Bieszczadach. Chociaż coraz mniej lubię. Powiem ci, że coraz mniej lubię wilgoć w Bieszczadach. Wiesz, poczułem się, kurwa, do takich, wiesz, przestrzeni ciepłych i niewilgotnych. Ostatnio jak byłem, to tak mówię, coś się złego ze mną dzieje. Chyba muszę wrócić pod namiot.
Ja bardzo lubię te takie fragmenty, kiedy jesteśmy po tej ukraińskiej stronie Bieszczad.
A, tamte. Jak tam się nazywają? Tam... Miejscowość Sanki? Sanki? Na końcu. Po stronie ukraińskiej. Wciąż niesamowite jest to, czy wszyscy sobie zdają sprawę z nas słuchających, a propos, czy wszyscy z nas słuchających zdają sobie sprawę, jak nieprawdopodobnie blisko Polski jest Lwów?
No nie jest daleko, to prawda.
Jest tak niedaleko, że jak ktoś jeszcze nie zdał sobie sprawy, niech sobie zda sprawę, niech spojrzy na mapę. To jest nieprawdopodobne. Wiesz, inna rzeczy Przemyśl jest. Jak daleko jest Przemyśl od miejsc, w których mieszkamy. Pozdrawiamy wszystkich z Przemyśla. Przemyśl jest piękny, jak jest 35 stopni w Przemyślu. Byłem kiedyś. To architektura i rzeka sam płynąca, ale jak mi się podobało strasznie. Inny kraj zupełnie niż te tutaj cegłówki i dachy.
Czyli to jest to myślę, że powinieneś to...
Czyli Watahę powinienem, tak?
Tak, powinieneś to zobaczyć.
Dobra, jeszcze ich mi jedna osoba poleci Watahę. Wiesz, ja zawsze potrzebuję dwóch osób, więc mam jedną ciebie, jeszcze druga i przychyli szale.
Dobrze, rozumiem, że Mandaloriana nie oglądałeś.
Podchodziłem, żeby zobaczyć, co to jest. Już zapomniałem, co to jest. Przypomnij, co to jest?
No to jest taka...
Reżyser znany.
Taki offspin trochę Star Warsów.
Reżyser, kto jest, kto robił?
Tam jest Baby Yoda jako główna postać.
A, to stamtąd jest Baby Yoda, który... Dobrze.
Tak.
Dobrze. Okej. No nie, ja mój drogi, muszę skończyć tą Grę o Tron w końcu, stało mi kilka odcinków i... albo nie, nie wiem, jakoś mi to wolno idzie i zrobić w końcu rodzinę Soprano do końca, więc ja już nie spieszę. Powiem ci, że mam mniej czasu teraz na oglądanie tych seriali. Ale nie to, że w kinie jest świetnie. W kinie było lepiej. Swoją drogą moglibyśmy podsumować 2019 rok w kinie, ale to przy Oscarach jeszcze zrobimy. 2019 był lepszy niż 2018, który był najgorszym rokiem w historii kina.
Czy będzie kulturalne top 20 2019 roku?
Nie będzie, ponieważ więcej czasu spędzałem na dzikich ulicach Słupska i Warszawy. Wiesz, byłem mniej kulturalny w tym roku. Zdecydowanie.
Człowieka, stałeś się człowiekiem ulicy.
Tak, wróciłem na ulicę jak Ryszard Peja. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. I widzimy się dzisiaj przy... ja już wiem, co biorę.
Tak?
Tak.
Dobrze.
Trzymaj się. Pa, pa.
Hej. Hej.